przed nosem Antoniego Opalińskiego odbywała się pewnego rodzaju gestykulacja, dlatego musiał skończyć. To ja gestykulowałem, ponieważ nowy gość jest w studio, Enrico Buscema. Dzień dobry panu.
Dzień dobry bardzo. Buongiorno.
Enrico Buscema, Włoch mieszkający w Polsce. Bardzo nam miło, premiera w naszym programie. Tak, ten pan tutaj, co był jeszcze przed Antonim, to były minister obrony Polski, Antoni Macierewicz. Wybitna postać na polskiej scenie politycznej. Człowiek, który zaczął działać przeciwko komunizmowi. Ach, to jeszcze był Breżniew, to jeszcze były czasy w ogóle straszne. Jako bardzo młody człowiek.
I chyba ma powód być jakąś tam walka, skoro właśnie jeszcze we Włoszech mamy takie partie, które są dumne się nazywać Partito Comunista. Czy oni mają jakaś pojęcia co do ten katastrofa, który powodował komunizm? Prawdopodobnie nie. U nas jest taki komunizmo kapitalista, już nazwiemy. To jest ten taki forma w lewica, który na przykład mamy w niektóre regiony, typu Emilia Romagna, gdzie praktycznie ten kapitał, jak się nazywa, ten kapitał pro capita, to znaczy ten bogactwo generowane pro capita jest o wiele, wiele wyższe. Więc jeżeli to jest komunizm, ja czasami się uśmiecham. Ale to była tylko taka mała dygresja, że mój kraj jest pełny kontradykcji. Zobaczymy dzisiaj, co naszego prezydent wybiera jako premier.
Bo no bo premiera czekamy, nie ma. Bo dzisiaj wielka wiadomość będzie, wreszcie rząd we
Będzie Włoszech. Polityk. To jest taka jedyna informacja. Nie wiem, czy Polacy są zainteresowani, ale ja nie ukrywam, że tyle się widziałem, tyle obserwowałem absurdalności w moim rodowita historia polityczna, że mam nadzieję, że nie będzie Napolitano. Chyba już chyba nawet nie ma prawa. On jest taki naszego było prezydentem, ma 90 parę lat i taki młody nie życzy.
Ale nowe ruchy wygrały ostatnie wybory, ruchy prorosyjskie, ruchy takie antyestablishmentowe.
Powiedzmy, że wygrał taki głos o protest. Jest jedno hasło, które wydarza się na polityka też w Stanach Zjednoczonych. Ludzi mają dosyć od takie programy polityczne mało konkretne, potrzebują odpowiedzi do swój żołądek, ja tak to nazywam. I ten odpowiedzi do żołądek od strony ruch pięćgwiazdowy jest taką gwarancja o takie minimalne pieniądze dla biedniejszej klasy i od strony Liga, bo nie zapomniemy, że ruch pięćgwiazdowy będzie łączony z taka druga partia, która jest bardzo moim zdaniem ideologicznie bliska do ten aktualne rządzące partia tutaj w Polsce, więc trochę kontrast będzie, ale ten jedyny kompromis jest basta. Czasami używacie też takie słowo w Polsce, basta słowa.
Od czasów królowej Bony. No,
to już najwyższa pora do konkretnej odpowiedzi. Więc odpowiedź od ruch pięćgwiazdowej, powtarzam, czemu te klasy średnie się robią biedniejsze, odpowiedź do Liga, więc ten partia przez pan Salvini premierowana, jest bezpieczeństwo. Włoch tracił ten uczucie bezpieczeństwo i niestety ja powiedziałem to wyraźnie, wiązane też z faktem, że mamy jedną inwazję niekontrolowana, które okazuje się być taki kolosalny interes dla małe, niektóre identyfikowane części naszego kraju, instytucje też nazwiemy to tak.
Mówimy oczywiście o inwazji tak zwanych uchodźców, to są ludzie, którzy uciekają przed biedą, ale uciekają z krajów absolutnie pokojowych, z Gany, z Nigerii.
Ginea, tak, jak najbardziej. To ten ranking, który nas dawał ten instytucja od ONZ, ten UNHR, twierdza absolutnie, że Nigeria na przykład jest na drugim miejscu i co jest dla mnie takie nie do rozumienia jest, teraz gadajmy trochę o cyferki, bo ta sprawa uchowców kosztuje dla Włochów 5 miliardów euro. ile z tych 5 miliardów jest dawane od Unii Europejskiej, ja jeszcze tego nie rozumiem, bo mam różne dane. Mówię ci o 3 miliardu, ale wiemy, że na ten następny bilans unijny będzie dużo większa ta cyfra.
Tak, bo mają nam zabrać, bo my tu już jesteśmy za bogaci, nam jest za dobrze i mają dać wam. W sensie Włochom, bo wy jesteście biedni i musicie tutaj utrzymać. Przecież gdy u nas płaca taka człowieka, który wstaje rano i idzie, to jest mniej niż dostanie ten uchodźca, który do was przyjedzie i nic nie będzie robił.
Mówimy, na dzień dzisiejszy ten problem aktualny dotyczy 180 tysięcy uchodźców. Proszę posłuchać te cyferki, bo aż gęsia skóra mi się zrobi. Żeby wysłać z powrotem taki Nigeryjczyk do swojego kraju, który nie ma prawo być u nas, koszt jest kalkulowany około 4 tysięcy euro za osobę. Więc to nie jest bardzo korzystna cyferka. I jeszcze numerki, które muszą też Polacy zrozumieć, żeby zrozumieli, że to jest taki kolosalny interes. Proszę się wyobrazić sobie, że było takie podsłuchanie wiadomości między kryminalne instytucje, które porównywając to do prostytucji i narkotyków, mówili, panowie, to jest o wiele, wiele bardziej lukratywny interes. 35 euro jest ta cyferka, która jest dawana dziennie, nie do uchodźca, do te instytucje, które się niego zajmują. Do niego dają 2,5 euro. Teraz rozumiemy. To znaczy, pod kątem ludzkim nawet oni są traktowani poniżej minimalny poziom bieda. Wiadomo, bo żeby ten lukratywna akcja miał miejsca, dają do jedzenia i to było w niektóre sytuacje zatwierdzone i udowodnione, czasami nawet wyczerpane artykuły spożywcze, więc to jest taka spekulacja ogromna na skóra od taki małe wspólnoty, jak na przykład te wspólnoty od pochodzące z Gwinei, powtarzam, pochodzące z Nigeria. Teraz, jakie jest rozwiązanie tego problemu i przede wszystkim, co powinno Europa zrobić? Moim zdaniem, problemy czasami się rozwiązają na swoje początkujące punkty. To znaczy tam, gdzie Europa interweniował w sposób bezsensowny, mianowicie na przykład Libii, kiedy było decydowane, żeby eliminować fizycznie też Gaddafi, który teraz wszyscy rozumiemy, że było taki lider, który troszeczkę trzymał ten cały puzzle połączony z jakaś tam delikatna i może niesolidna klej, ale tego fenomen nie było aż tak powiedzmy
widoczne
jak teraz. Więc oczywiście powtarzam, że istnieje taka jedna, druga fala, to jest około 25%, bo wtedy tam w TVN deklarowałem, że w moim kraju przynajmniej nie ma między pierwsze 10 żadnej uchowców w Syrii, bo oni używają inne kanału i docierają do Niemiec, gdzie pani Merkel robił taka selekcja naturalna. Wiecie, jak się robi z konie, proszę pokazać zęby i tak dalej, więc ci mądre mogą przechodzić do Niemiec, żeby
a
pracować.
A ci głupi do Polski.
I głupi możemy wysłać do Polski. Dlatego muszę powiedzieć ewidentnie, że podoba mi się być też w tym kraju, bo widzę, że ten kraj jeszcze ma swoją miłość i kocha do pełnej zasady, do pełnej. Nie mówimy o żadna ksenofobia, bo to tutaj nie chodzi o to, bo każdy, który mieszka w Warszawie, obserwuje na przykład ci pracownicy, tu z rowerem, z taką firmą, którą nie wiem, czy możemy wspominać, nieważne, która robi takie jedzenia na winos. One są osoby, bo one, przede wszystkim z Indii lub Sri Lanka, ale są osoby pracujące
W miarę... Śnieg, nie śnieg, deszcz, nie deszcz, śnieg z deszczem również jedzie chłopak, dziewczyna. Dla niego przecież to jest zabójczy klimat. Przecież on czegoś takiego nie ma u siebie. To jak jest tak jak teraz na dworze, to u nich jest zimno. Oni w swetrach chodzą, nie?
I szacunek,
a tu siedzi, jedzie. Szacunek,
bo są osoby,
podoba,
które też na swoim wartości, bo znam w miarę dobrze osoby pochodzące z Indii. Muszę powiedzieć, że nawet moi starsi rodziców korzystają w sposób totalnie legalny, bo płacą też te tak nazwane łoski ZUS do osoby pochodzące z Sri Lanka. Więc tu nie chodzi o kolor skóry, panowie, bo nie jesteśmy i Polak nie, jest oczywiście człowiek średnio bardzo katoliczny, który umie akceptować ludzi. Tu chodzi o taka fala nie za bardzo identyfikowana od facetów, przede wszystkim młode i to też nie do rozumienia, bo każdy historyk, który wie, że w trakcie wojny te pierwsze osoby, które uciekają, są kobiety i dzieci.
A dziwne, że tu... 20-letni mężczyźni w wieku poborowym.
Nie chcę was nudzić, ale dodaję też moja mała, osobista inwestygacja z dziennikarstwa. Oczywiście ja pochodzę z Sycylii, w taki punkt Syrakuza, na który praktycznie tuż pod moj... dom rodziców, czasami widzę takie właśnie swetery od różnych kolory lub takie rybaczki, które są tam odmane. Więc widzę, że miał miejsca jakaś nielegalna przechodzenia do mojego kraju. I raz byłem obecny na taki grupa ludzi i obserwowałem, każdy z nim było perfekcyjnie ubrane, z najlepszej ostatnie gryf. Miał jakieś smartfony od ostatnia po kolejności, więc obserwowałem i mówi, czy to są te osoby, które uciekają od wojny, czy nie są osoby dobrze poinformowane, które padają na kryminalne organizacje, które organizują tych podróży, bo wspominamy, że kosztuje około 3,5 tysiąca euro. I będę dawał więcej szczegóły. Jeżeli...
Ale to przy innej okazji Enrico Buscema był naszym gościem. Przy naszym stole, tak to wynika z mojego punktu widzenia, siedzi dwóch Włochów, Enrico Buscema z Florydy i Marcin Palade, pan z jakiej włoskiej miejscowości?
I to trzeba daleko szukać korzeniami, ale gdzieś na pewno południe Europy, sądząc po moim małosłowiańskim wyglądzie.
No,
prawda?
Mogłoby być Sycylijczyk też, czemu nie?
Si, possiamo parlare italiano.
Facciamo vunet versione italiana.
Ale to prossima volta. Tym razem będziemy panowie mówić po polsku jeszcze. Marcin Palade, pan Enrico nie zna, ale to opowiemy, jest bardzo znanym analitykiem politycznym i patrzy się na socjologię polską jak z wyborami. No i teraz ostatnie sondaże dają jakiś wizerunek tego, co będzie się działo jesienią w wyborach samorządowych.
Dają podstawy do oceny, jak mogą się zachować wyborcy, ale wiemy dobrze, że z polskimi wyborcami jest trochę jak z polskimi sądami. Czyli do końca nie wiemy, jak Polacy zdecydują, kogo wesprą w wyborach. Tym niemniej sytuacja na mniej więcej 5,5 miesiąca przed wyborami wygląda w ten sposób, że obóz rządzący ma przewagę nad, i tu trzeba zrobić małą dygresję właśnie, nad połączoną koalicją Platformy Obywatelskiej Nowoczesnej. Mamy tutaj właśnie tą różnicę między sondażami, które w tej chwili państwo obserwujecie. Sondaże do Sejmu to są sondaże, gdzie oddzielnie badana jest Platforma Obywatelska i Nowoczesna. Natomiast te sondaże sejmikowe to już jest fuzja obu partii zgodnie z deklaracją, z umową między Platformą a Nowoczesną. Stąd ta różnica, bo jeżeli obserwujemy sondaże sejmowe, to różnica między PiS-em a kolejną formacją jest większa niż w przypadku sondaży sejmikowych, gdzie koalicja daje jednak trochę efekt skali i powoduje, że ta różnica właśnie między PiS-em a tą centrowo-liberalną koalicją jest trochę mniejsza.
Czy PiS-owi udało się rozpocząć odrabianie tych strat, które pojawiły się w marcu i kwietniu.
No na razie możemy zamknąć sondażowy kwiecień. On pokazuje, że jeszcze było jak gdyby pogłębienie spadku, chociaż sondaże z ostatnich dni kwietnia pokazywały, że to stabilizuje się sytuację gdzieś na progu 40-41%. Mówimy o wyborcach zdecydowanych, czyli takich, którzy mówią, pójdziemy głosować i wiemy, na kogo będziemy głosować. Dzisiaj pojawił się pierwszy sondaż dla Rzeczpospolitej i BRIS-u, który pokazuje wzrost prawie 6 punktów procentowych PiS-u i Zjednoczonej Prawicy, co potwierdzałoby trochę ten trend, o czym wspomniałem, obserwowany pod koniec kwietnia, że stabilizują się notowania PiS-u i jest szansa na odbicie. To widać w tym sondażu, ale jeden sondaż wiosny nie czyni, musimy zaczekać na kolejne.
Sondaże wiosny nie czynią. Prawo i Sprawiedliwość, mając ogromną przewagę, no bo udało się być partią rządzącą, jest ciągle jakby w defensywie, tak? To jest partia, która od momentu, kiedy przejęła władzę, jest atakowana pod różnymi kątami. Te ataki, pana zdaniem, już się znudziły. Wynik chociażby demonstracji, która przeszła przez ulicę miasta Warszawy w sobotę.
No nie ulega wątpliwości, że to, co obserwujemy od wyborów, to są jak gdyby dwa poziomy konfrontacji między opozycją a koalicją rządzącą. Jeden nazywany powszechnie ulicą, czyli te manifestacje, które obserwowaliśmy. Ten wybuch entuzjazmu związany z licznymi demonstracjami na samym starcie Komitetu Obrony Demokracji. No i to, co widzieliśmy choćby, jak pan redaktor wspomniał, w ostatnią sobotę, tak? Dobrze mówię, czyli Marsz Wolności, który moim zdaniem frekwencyjnie nie był udany dla opozycji. No i z drugiej strony mamy ten wariant zagranicy, czyli nacisków Brukseli, nacisków Unii Europejskiej, która, no, to trzeba sobie powiedzieć otwarcie, akceptuje tylko te rządy w danych krajach, które są na liście dobrych rządów w Brukseli. Jeżeli ktoś nie mieści się w tak zwanych standardach europejskich, czyli takiej bardzo szerokiej koalicji między socjalistami, liberałami, chadekami europejskimi, ten ma problemy. Tutaj mówię o Węgrzech, ale także mówię potencjalnie o możliwej koalicji we Włoszech, czyli ruchu Cinque Stelle, pięciu gwiazd z Ligą, czyli taki wyraźnie prawicowo, nawet na granicy antysystemowej. Jeżeli ona by powstała we Włoszech, no to co pisałem już w mediach społecznościowych, na Twitterze, no to jest rewolucja w Europie i to oznacza, że urzędnicy w Brukseli powinni zakładać pieluchy XXL i patrzeć, co się będzie działo dalej.
Bo będzie ostro, dojdzie do tego porozumienia z Timmermansem, bo takie też są informacje, że w tym tygodniu ma być zakończony ten konflikt i Unia Europejska ma powiedzieć, tak, już nie ma żadnych problemów z praworządnością w Polsce.
Jadąc do państwa tutaj metrem, zajrzałem do serwisów informacyjnych i tam jest cytowana wiadomość jako pilna, że Frans Timmermans, czyli socjalista holenderski, dodajmy, którego partia ma poparcie na poziomie 6%, ale tak wygląda ta demokratyczna Europa, że można mieć nikłe wpływy w swoim kraju, a być bardzo liczącym się, przypominam, wiceszefem Komisji Europejskiej, tak, w Brukseli, stwierdził właśnie, że nie ma możliwości wycofania się Unii Europejskiej z artykułu 7, czyli mamy ciąg dalszy konfliktu między Polską a Unią Europejską, co oznacza, że pewno na ten moment wariant ulicy zostanie nieco schowany, a mocniej wyeksponowany wariant zagranicy. Ale czy on przyniesie sukces opozycji? Powątpiewam, bo ostatnie 2-2,5 roku pokazało, że paradoksalnie im mocniej naciska Bruksela na polski rząd, tym, biorąc pod uwagę polską mentalność, wiele osób, nawet tych stojących po środku, zaczyna się konsolidować i mówić, nie będzie nam do końca Bruksela dyktowała, co mamy robić, bo przez 50 lat robiła to Moskwa. No więc starajmy się znaleźć coś, co jest dobre przede wszystkim dla nas, dla Polaków.
No ale polski rząd zaczął się cofać, mówił, że się jednak porozumiemy, dogadamy się, będzie dobrze. Bruksela mówiła, dobrze, dobrze, ale zróbcie jeszcze tylko to i to. Tak? Małe jakieś zmiany, to już my się dogadamy. Myśmy te zmiany robili, a oni mówili, nie, nie, ale jeszcze trzeba zmienić to, to, to i to. I taki postępujące te negocjacje są takie, że no, trzeba będzie przywrócić Rzeplińskiego do Trybunału Konstytucyjnego, żeby pan Timmermans uznał, że no jednak jest praworządność.
była próba cofnięcia, to widzieliśmy w ostatnich tygodniach i miesiącach ze strony koalicji rządzącej, żeby pójść na jakąś formę kompromisu z Brukselą. Okazuje się, że tam po tamtej stronie jest bardzo sztywna postawa. To oznacza, że chyba dla polskich władz będzie kwestia powiedzenia sobie non possumus, czyli nie możemy jeszcze dalej się posunąć, dlatego że będzie tak, jak pan redaktor wspomniał, czyli mielibyśmy wszystko przywrócić, wyzerować to wszystko, co stało się przez 2,5 roku, a sondaże, od których zaczęliśmy i na których się chociaż trochę znam, pokazują, że ta twarda postawa koalicji rządzącej spotyka się z pozytywnym odbiorem większości Polaków, bo gdyby było inaczej, to dzisiaj PiS miałby problem z tym, że miałby wynik zdecydowanie poniżej tego, co osiągnął w wyborach 2015 roku. Tymczasem przypomnę jeszcze, że w styczniu to było nawet 8, 9, 10 punktów ponad to, co było w wyborach, co biorąc pod uwagę trudności, przy jakich rządzi koalicja rządząca, to jest duży sukces, a w tej chwili cały czas mówimy jednak o tym, że PiS ma notowania powyżej wyniku wyborczego z roku 2015, czyli generalnie ta linia, jeśli chodzi o rozwiązania wewnętrzne i zewnętrzne, znajduje akceptację nie tylko tych, którzy głosowali na PiS w roku 2015, ale także nowych wyborców, którzy przeszli do PiS-u w ostatnich prawie 3 latach.
To dzieje się bez kampanii wyborczej, bez przekonywania, że jak tamci dojdą do władzy, to wszystko wam zabiorą, co prawdopodobnie będzie jakimś linkiem, będzie jakimś tematem, który się pojawi.
Z całą pewnością.
Czy zmiana rządu, odsunięcie w cień Beaty Szydło, wysunięcie na czołową pozycję Mateusza Morawieckiego, zmiana ministra spraw zagranicznych, zmiana ministra obrony i różne inne zmiany w gabinecie wpłynęły na notowania PiSu i pana zdaniem pozytywnie czy negatywnie?
Myślę, że nałożyło się kilka czynników, które spowodowały spadek PiSu w ostatnich 3-4 miesiącach. To nie jest tylko kwestia zmiany premiera, wymiany części gabinetu ministrów. Myślę, że było kilka elementów. Musielibyśmy to dłużej się nad każdym z nich skoncentrować. Myślę, że ocena będzie dopiero w maju, czerwcu taka rzeczywista tego, czy ta zmiana, która miała miejsce, była zmianą na plus. Ja myślę, że biorąc pod uwagę notowania premiera i notowania rządu w stosunku do tego, co miała Beata Szydło w końcówce tamtego roku, to na pewno na ten moment nie można powiedzieć, że zmiana jest zmianą nieudaną.
Równolegle ze zmianą rządu niemalże rozpoczął się atak na polską rację stanu ze strony żydowskich działaczy. Mamy atak na polską historię. W tej chwili trwa licytacja. Nie wiem, czy pan to śledzi. W tej chwili izraelskie czasopisma mówią, że już warszawscy naukowcy oceniają, że już 500 000 Żydów zamordowali Polacy w czasie II wojny światowej. To byli ci, którzy uciekli Niemcom. Jeszcze tydzień temu było to tylko 200 000. Pytanie, gdzie to się skończy, ale czy ten atak ma jakieś odzwierciedlenie w kampanii wyborczej i w pozycji Polski przede wszystkim?
Zapewne będzie miał, dlatego że wrócę jeszcze raz do tego, o czym powiedziałem. No ci, którzy atakują, wcześniej była to Bruksela, teraz jest to Izrael, te środowiska takie bardzo agresywne, które od lat są w takim nastawieniu wyraźnie antypolskim, te, które kreują światowy antypolonizm, chyba do końca nie zdają sobie sprawy z polskiej mentalności. Nie tylko polskiej, bo to jest cecha wielu nacji, także europejskich, że w momencie, kiedy pojawia się atak z zewnątrz, i duża część uświadamia sobie, że to jest atak, który nie ma absolutnie żadnych podstaw merytorycznych. Tak jak ma to miejsce w tej chwili, to mamy proces zupełnie odwrotny niż ten, którego spodziewaliby się ci, którzy ten atak inspirują. Mam tu na myśli kwestię konsolidacji. Myślę, że im mocniej środowiska te bardzo wyraźnie antypolskie, żydowskie będą atakowały Polskę, będą eksponowały to, co jest absolutnie nieprawdą, Czyli nasz udział w Holokauście, pan redaktor wspomniał o tym 500 000, no to przechodzi ludzkie granice, ale rozumiem, że dla nich sky is no limit, czyli za chwilę powiedzą, że 1 000 000 i 2 000 000. Zaraz się okaże, że my zamordowaliśmy więcej niż Niemcy.
A Niemcy bronili, tak. Tak. To jest alternatywna.
Nie spodziewam się tutaj, żeby to mogło zaszkodzić obozowi rządzącemu. Wręcz przeciwnie, może pomóc.
No ale może widzimy sprawnych jednak działaczy psychologicznych, gdzie wymuszane są różnego rodzaju reakcje. W internecie pojawiają się wpisy, potem bierze się te wpisy i mówi, patrzcie, polscy antysemici, co oni wypisują?
No tak, ale jednocześnie wiemy, że to nie jest coś, co pojawiło się wczoraj, czy przedwczoraj. Ja mam na myśli ogólnie tą tendencję, że przy pomocy niektórych mediów, które są wyraźnie w opozycji do obecnego układu rządzącego, właśnie prowadzić ten sposób narzucania pewnej narracji opinii publicznej. Przez dwa lata obserwowaliśmy narrację pod tytułem a Bruksela powiedziała, a Europa mówi, a my powinniśmy iść w tym kierunku. Teraz obserwujemy narrację, a Izrael powiedział, a środowiska żydowskie w Ameryce powiedziały. Myślę, że efekt będzie podobny jak w przypadku tego, co się działo przez dwa lata, jeśli chodzi o pewne tak zwane standardy europejskie.
Czy to jest z innej beczki, był pan w zarządzie Polskiego Radia. Czy powinna być ustawa, która reguluje polskie media, która sprawia, że właściciele spoza Polski, kapitał zagraniczny ma ograniczony udział w polskich mediach?
Ja jestem generalnie poglądów bardzo gospodarczych, liberalnych i rynkowych. Uważam, że generalnie wszystko powinien regulować rynek. Natomiast dla mnie
mamy
jako...
Rynek wyregulował, że mamy niemiecką prasę, niemieckie radio, niemieckie portale.
Chcę to wiedzieć, że rozumiem, że będzie rynek tylko w sytuacji, w której na samym starcie nie było uprzywilejowanych. A z taką sytuacją mieliśmy miejsce na początku lat 90. i potem jeszcze przez kolejną dekadę. To spowodowało, że udział polskiego kapitału w mediach jest jeszcze mniej liczny niż w przypadku bankowości. To oznacza, że powinniśmy wrócić do stanu normalnego, czyli ponownego rozdania. Tutaj jestem, przyznam szczerze, trochę zaskoczony reakcją tych, którzy mówią, powinniśmy zostawić status quo, które jest. Przecież wystarczy spojrzeć na rynek niemiecki, na rynek francuski, gdzie są regulacje, które bardzo mocno ograniczają udział kapitału zagranicznego. Przypomnę tylko głośną sprawę sprzed kilku lat, kiedy jeden z brytyjskich koncernów chciał przejąć lokalny dziennik w Niemczech, w którymś z landów. Ja nie mówię o niemieckim ogólnopolskim typu Die Welt, Süddeutsche Zeitung, ja mówię o lokalnym. Pojawiła się wrzawa i Brytyjczycy musieli się wycofać. A jeżeli spojrzymy na rynek choćby polskich dzienników regionalnych, 90%...
Niemiecki. Polska Presa.
Dokładnie, dokładnie tak. Więc o czym w ogóle mówimy?
Włoszech lepiej nie mówić, bo każdy wie, jaka jest ta sytuacja, ale oczywiście to...
A nie wiemy, jaka jest sytuacja we Włoszech.
Sytuacja jest oczywiście, że Berlusconi, który właśnie niedawno teraz może się kandydować ponownie, więc jego czarną listę została skasowana, kontroluje praktycznie taki sieć kanału, który podsumuje większej oglądalność niż kanał państwowy, plus oczywiście prasa. Ostatnio kupił wszystkie te sieć radiowe najważniejsze. I, ale to jest wolny rynku, wolny rynek,
Berlusconi,
jak wspominał pan.
Dlatego... Przede wszystkim jest Włochem, po drugie jest wiecznie młody, więc naprawdę...
Jedno mini dygresję. Czasami jestem gościem w pierwszy kanał waszą telewizja publiczna. I nie rozumiem dlatego, jak to publikuje na media społeczeństwo, od razu zostaje atakowany. Ja taki kanał nie oglądam. Panowie, mi się wydaje, że wcześniej ten kontrol od partii rządzącej na telewizje państwowe była i tak w miarę to samo. To jest taki, nie wiem, jak fizjologiczne, to jest normalne. Więc nie rozumiem taki talebanizm antypisowy czasami. To jest idiotyzm dla mnie.
Panowie, bardzo serdecznie dziękuję. Nasi słuchacze teraz szykują się na kolejnego gościa. Profesor Stanisław Gebhardt, ekonomista, działacz chadecki, współpracownik Roberta Schumana będzie naszym gościem, a w studio żegnam i dziękuję za przyjście Marcina Paladę i Enrico Buscemę.
Dziękuję bardzo, grazie mille.